Polska Agencja Telegraficzna informowała mieszkańców o wydarzeniach z kraju i zagranicy. Prowadziła szeroką działalność, m.in. biuro filmowo-fotograficzne. Wydawała też kronikę filmową i biuletyny. Swoich korespondentów miała w kilkunastu oddziałach krajowych, a sieć tych zagranicznych sięgała nawet 100 dziennikarzy.
O ile zespół redakcyjny centrali był szczupły, kilkakrotnie mniejszy niż dzisiaj w PAP, o tyle sieć oddziałów i korespondentów krajowych i zagranicznych była nieproporcjonalnie wielka w stosunku do realnych potrzeb. Współpraca na przykład stałego korespondenta na jawie, bo i taki był, mierzyła się chyba wartością znaczków pocztowych, jakie zdobiły koperty z jego korespondencją. Dla porównania ogromna agencja światowa Havasa posiadała za granicą 100 korespondentów, Wolfa niemiecka 50, a urzędowa agencja węgierska posiadała zaledwie kilkunastu korespondentów zagranicznych.
Mówił w rozmowie z Polskim Radiem Eugeniusz Rudziński. W 1923 roku PAD dołączyła do Ligi Agencji Sprzymierzonych. Dzięki temu otrzymywała informacje od czołowych światowych agencji informacyjnych.
Polska Agencja Telegraficzna stała na dosyć wysokim poziomie europejskim i generalnie rzecz biorąc nie ustępowała innym agencjom, chociaż stare agencje francuskie, brytyjskie, niemieckie czy amerykańskie miały oczywiście o wiele większy zasięg z racji chociażby i biuletynów wydawanych w językach europejskich, znanych szerzej publiczności zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Niemniej generalnie, jeżeli chodzi na przykład o bazę techniczną, starano się, ażeby dorównywać agencjom światowym.
Pod koniec lat 20. w agencji pojawiły się tak zwane dalekopisy, które pozwalały na szybkie nadawanie telegramów. Wcześniej informacje przekazywano przez telefon, wspominała w wywiadzie dla Polskiego Radia Halszka Budzyńska, korespondentka PAD.
Były dyżury tak zwanych wejców. Byli to ludzie, którzy kosztem swojego gardła zarabiali na chleb. Dlatego, że przez dosyć wtedy jeszcze nie bardzo sprawne czasami telefony nadawali całymi godzinami materiał.
Jeszcze ciężej było publikować materiały w ramach biuletynu kulturalnego, dla którego pisała.
W prasie po to, żeby zamieścić wiadomość, trzeba było wprost pójść do danej gazety. Nie było zupełnie materiału kulturalnego, wydzielonego. Jak żeśmy zaczęli biuletyn rozszerzać, to po kolei we wszystkich gazetach ukazywały się rubryki kulturalne. Prasa nie miała po prostu pieniędzy na własnych ani korespondentów, ani na dziennikarzy specjalnie wydzielonych do roboty kulturalnej.
Prorządowa prasa z oczywistych względów wypowiadała się o Polskiej Agencji Telegraficznej przeważnie bardzo przychylnie. Zarówno przed zamachem majowym z 1926 roku i przejęciem władzy przez sanację, jak i po zamachu.
Natomiast prasa opozycyjna miała bardzo wiele zastrzeżeń, zarówno jeżeli chodzi o ceny, bo musiała płacić za określone biuletyny, jak i za przede wszystkim charakter politycznych informacji podawanych przez PAD.
Mówił Eugeniusz Rudziński. Po wybuchu wojny w 1939 roku PAD ewakuowała się najpierw do Paryża, a potem do Londynu, gdzie wznowiła działalność przy polskim rządzie na uchodźstwie. W kraju działała z kolei specjalna komórka agencji, która zbierała informacje o życiu Polaków pod okupacją. Natomiast w powojennej Polsce jako redaktorów zatrudniano znanych dziennikarzy z okresu międzywojennego.
Szczególnie ci ludzie, dziennikarze, obsługa techniczna, którzy przeżyli wojnę, stanowili trzon tworzących powojenną polską agencję prasową i w ogóle służbę informacyjną, telegraficzną w Polsce powojennej.
Polska Agencja Telegraficzna działała w Londynie także po zakończeniu wojny. Wydawała biuletyny o sytuacji w Polsce Ludowej. Dopiero w 1991 roku kontynuację symbolicznie przekazano Polskiej Agencji Prasowej. Mateusz Bożek, Radio Kraków.